Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o Puszczy Białowieskiej w zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej odbywa się konferencja dotycząca przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej. Ma to być próba stworzenia platformy mającej wypracować wizję przyszłościowych rozwiązań dla tego regionu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że mamy tutaj starcie dwóch koncepcji ochrony zasobów przyrodniczych i sposobów ich wykorzystania w sferze gospodarczej. Naukowcy są za zachowaniem puszczy jako środowiska w niedużym stopniu dotkniętego zmianami prowadzonymi przez ludzi, o dużym stopniu zachowania pierwotnego lasu europejskiego, czyli potraktowania Białowieży jako swego rodzaju wzorca ekologicznego. Natomiast wielu mieszkańców oraz grupa badaczy jest za aktywnym, także gospodarczym wykorzystaniem zasobów leśnych i przyrodniczych, prowadzeniem normalnej działalności ochronnej, jaką stosuje się w typowych lasach użytkowych. To dwie skrajne koncepcje, wokół których zrodził się już konflikt międzynarodowy. Zatem dzisiaj ponownie porozmawiamy, jak z tą Puszczą Białowieską jest, czy możliwe jest stworzenie takich warunków wykorzystania jej zasobów, aby mieszkający tu ludzie mieli z czego żyć, a ekolodzy i przyrodnicy co badać. Kto ewentualnie powinien zasilić ten region pieniędzmi, aby ograniczenia ochronne były strawne dla mieszkańców. Dziś więc o Puszczy Białowieskiej zapraszam. A moimi gośćmi są doktor habilitowany Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Sławomir Bakier, dziekan zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej oraz Karol Niedziecki, radny Hajnówki, prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna. To może zaczniemy od zdefiniowania. Czym ta Puszcza Białowieska jest? Co o tym myślą naukowcy?
Puszcza Białowieska jest najlepiej zachowanym obszarem leśnym na europejskim niżu. I nie znaczy to, że ona jest pierwotna. Nie ma jakiejś miary naturalności, która by nam mogła powiedzieć, że to jest 100% naturalności czy 90%. Natomiast to, co wiadomo z badań, z obserwacji, z pomiarów, to, że w Europie nie ma lasu bardziej naturalnego. Więc jest to wzorzec, do którego odnoszą się nauki leśne, nauki ekologiczne. Jest to też, no, można powiedzieć, mekka dla wielu przyrodniczych turystów.
A jak się to ma do tego lasu pierwotnego?
Las pierwotny jako taki, można powiedzieć, że w ogóle w skali globu ziemskiego lasów pierwotnych już nie ma, bo taka najbardziej restrykcyjna definicja lasu pierwotnego mówi, że to jest las nietknięty ręką ludzką. Nie ma takich lasów. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, są różne stopnie naturalności. Na pewno nie jest to las pierwotny.
A czym Puszcza Białowieska jest dla społeczności mieszkającej tutaj, społeczności lokalnej?
Puszcza Białowieska dla społeczności lokalnej jest przede wszystkim tym, na bazie czego powstały miasta, powstały wsie, na bazie czego powstała nasze miasto Hajnówka. Puszcza jest, można powiedzieć, dobrem. Ci ludzie, którzy mocno są związani z Puszczą Białowieską, chcą ją widzieć jednocześnie taką, jak przed chwilą pan profesor mówił, i jednocześnie jak najwięcej czerpać z tej puszczy. I trudno im się dziwić, bo historia mówi, że przez szereg lat tak właśnie było. I dlatego są jakby podziały, są te dwie grupy, które się ścierają, ale może idziemy w złym kierunku. Niekoniecznie trzeba się ścierać, a trzeba zacząć rozmawiać. Ja myślę, że nasza konferencja jest jakby takim impulsem, pierwszą może z tych konferencji, którą należy, może pan profesor powie, zapoczątkować, aby następne i następne, prawda, może teraz w Białowieży, prawda, z udziałem tutaj naszych gości, by taka konferencja była i może w końcu, tak jak dzisiaj ten głos był w sali, nie wiem, czy pan redaktor słyszał głos pana, który pracował lata w puszczy, może w końcu zaczniemy rozmawiać z sobą, może w końcu zaczniemy znajdować jakieś kompendium, do którego, prawda, trzeba się odnieść i nabrać dystansu i być, no, powiedzmy, iść w tym kierunku, w którym to wskaże.
bo rodzą się tutaj nowe możliwości Puszczy Białowieskiej, co udowadnia Wydział Zamiejscowy. Myślę tutaj o wykorzystaniu tego, co jest w Puszczy, tych naturalnych substancji, naturalnych grzybów, poszycia, tego wszystkiego, co jest we współczesnych technologiach.
Na pewno tak. Ja w swojej prezentacji zwróciłem uwagę na nowe możliwości, które zostały zidentyfikowane i przedstawione przez pracowników zamiejscowego Wydziału Leśnego. Dotyczy to przede wszystkim zasobów związanych z grzybami poliporoidalnymi, a więc nadrzewnymi, które są bardzo cenne z punktu widzenia zastosowania w medycynie, ale również w innych możliwościach, w rolnictwie, w weterynarii i tak dalej. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że dzisiejsza konferencja jest organizowana przez instytucje regionalne, przez samorządy regionalne, przez grono osób, które żyją i pracują w tym regionie. Ja jestem podbudowany merytorycznym aspektem związanym z poruszonymi problemami i pokazaniem, że można się dogadać. Natomiast wszystkie jakieś takie górnolotne, polityczne podejścia do problemu pokazują, że wtedy jest znacznie trudniej o zrozumienie i merytoryczną analizę zagadnień.
Muszę przyznać, że krzyku nie było, co oznacza, że próbowano się wymieniać argumentami. I chyba to pierwsza tego rodzaju debata, w której właśnie królują argumenty. To jedna i druga strona próbuje przedstawić poglądy, które powodują, że mają takie, a nie inne zdanie.
Ja sobie pozwolę tak łyżkę dziegciu do tej beczki miodu dorzucić, ponieważ oczywiście o ile same wystąpienia były merytoryczne i jakby odbiór był bez jakichś ataków personalnych, później w dyskusji wypowiedzi bardzo często zupełnie pomijały to, co zostało powiedziane. Osoby, które zabierały głos, odnosiły się do zdarzeń sprzed kilku, kilkunastu lat, po raz kolejny powtarzając coś, co już dawno zostało powiedziane, a absolutnie nie zostało powiedziane tu na tej konferencji. Więc z tym porozumieniem myślę, że jeszcze musimy nad nim dużo pracować.
To może taki egzamin najpierw, żeby nie powtarzać argumentów.
I to może dobrze, panie profesorze, że tak było. To świadczy o tym, że była tu dość duża różnorodność środowisk, prawda? Że nie byli tu tylko przedstawiciele nauki, którzy, prawda, potrafią dyskutować na problemy naukowe nie tylko, ale byli tu ci, którzy żyją w tej puszczy i chcieli, mieli okazję, jedną z okazji, zabrać głos, prawda, i wypowiedzieć się na tematy praktyczne, bo być może nauka powinna czerpać także od tych praktyków, od tych, którzy tu żyją, mają doświadczenie, prawda, pracują. Ja bym chciał jeszcze dwa słowa takiego jakby pochwały powiedzieć, jeśli chodzi w kierunku naszych leśników właśnie. Tutaj większość na sali to są właśnie albo emerytowani leśnicy, albo leśnicy. Oni cały czas żyją tym zagadnieniem i cały czas, z tego co wiem, bo odwiedzam poszczególne leśnictwa, są otwarci właśnie na dyskusję. Dobrze, że dzisiaj właśnie mogli się zetrzeć środowiska naukowe, prawda, i praktycy, i właśnie leśnicy, ci też praktycy, prawda, najwięksi w tym regionie.
Argumenty merytoryczne i troszeczkę praktyki, ale troszeczkę emocji związane z faktem, że są to ludzie, którzy na tym terenie mieszkają, bardzo często mają swoich przodków i są zdruzgotani tym, że nie bierze się ich zdania pod uwagę w wielu aspektach wypracowania kierunków. Ale zmieniają się czasy i tak jak pani profesor Maltan powiedziała o zmianach klimatycznych, które warunkują całe łańcuchy później powiązań i przeobrażeń, które mają miejsce w tym regionie, nie tylko w tym, wszędzie. Także trzeba to brać pod uwagę i trzeba się zmieniać i trzeba po prostu ludziom tłumaczyć pewne aspekty, które związane są z nową sytuacją, która zachodzi i potencjalnymi możliwościami, które stwarzane są akurat w tych okolicznościach.
No właśnie, bo tutaj wypłynął taki sygnał pokazujący, że poprzez zmiany klimatyczne zacznie z Puszczy Białowieskiej wypadać świerk w ogóle z naszego regionu, bo północna czy południowa granica występowania świerku przesunie się bardzo wysoko na północ.
To jest zjawisko naturalne. Generalnie w ogóle ekosystemy leśne, tym, czym się one charakteryzują, to jest ich zmienność. Nie ma stabilnych układów.
No niemożliwe, panie profesorze. No las to 100 lat minimum. To dla przeciętnego człowieka prawie wieczność.
Zgadzam się z panem, ale nawet jeżeli prześledzimy opisy historyczne Puszczy Białowieskiej, to widać, jak szybko ta puszcza się zmieniała. Baron von Blinken na początku XIX wieku pisał o puszczy jako o morzu sosen, po czym profesor Paczowski w latach 30. pisał Tajga idzie i martwił się tym, że lipa jest na wymarciu. Współcześnie profesor Brzeziecki pisze o ekspansji graba i lipy, którą postrzega jako problem, a wymieranie innych gatunków, na przykład świerka, jako osobny problem. A ja jestem przekonany, że za 100 lat profesor Ksiński napisze, że w puszczy obserwujemy na przykład ekspansję buka, a świerka już dawno nie ma.
I nie to... mówiąc o cyprysach.
Może do cyprysów jeszcze daleko, ale niemniej to jest charakterystyka naturalnych ekosystemów. One się zmieniają. Zmieniają się, dostosowując się właśnie do klimatu.
I tutaj właśnie Puszcza Białowieska jest takim wzorcem, gdzie widać właśnie ten postęp czasu w korelacji ze zmianami.
Tak, i gdzie możemy przede wszystkim uczyć się, jak przyroda reaguje na te zmiany. Bo tego nie możemy obserwować w lasach, gdzie skład gatunkowy został sztucznie stworzony i jeszcze do tego drzewa ich zwarcie jest pielęgnowane.
Jeszcze przebierz, co pewien czas jest robiona, także utrzymywana jest plantacja na określonym poziomie. To jest zupełnie inny też las, proszę zaprowadzić, też las. To samo słowo, ale zupełnie co innego oznacza. To puszcza pod tym względem jest unikatowa i to jest coś szczególnego, co zdecydowanie powinniśmy chronić. Wszyscy zresztą byli za tym, że powinniśmy chronić.
A za chwilę, proszę państwa, porozmawiamy o tym, jak połączyć potrzeby społeczności lokalnej z potrzebą zachowania owego wzorca przyrodniczego. Jak słyszeliśmy, to dla badaczy jest najbardziej istotne w Puszczy Białowieskiej. Stoimy, panie profesorze, obok przepięknego dębu, bo zmieniliśmy troszeczkę miejsce. Wyszliśmy z obiektu, z sali, teraz jesteśmy na zewnątrz po to, by podziwiać między innymi nawet, taki pomnikowy dąb.
Nawet słowik chyba na nim się gdzieś tutaj uwił i słychać. Słyszycie państwo, jest to szczególne miejsce. Proszę zobaczyć, kilka metrów od ściany budynku rośnie potężny, wiekowy, to naprawdę nie przesadzam, około 300 lat dąb. Jest to coś szczególnego. Dbamy o to drzewo, ale zresztą jest ich 3 dookoła budynku i potrafimy funkcjonować razem z przyrodą bez większego uszczerbku.
No właśnie, bo teraz chciałbym porozmawiać o tym, jak współpracować może człowiek z przyrodą. Ten pomnikowy dąb pokazuje, że jest możliwość zadbania o to wszystko.
Rzeczywiście, ja uważam, że przeciwstawiania człowieka i przyrody nie jest właściwym podejściem, bo każda z tych koncepcji, powiedzmy, ochrony przyrody uwzględnia człowieka, tylko uwzględnia go w innej roli. Jedne koncepcje uwzględniają go jako pana stworzenia, któremu jest wszystko podporządkowane i w związku z tym wszystko, co robimy w przyrodzie, jest dopuszczalne, a druga skrajność uważa, że człowiek jest tylko jednym z gatunków. Prawda? No i pomiędzy jest mnóstwo pośrednich koncepcji. Kwestia wyważenia. Na pewno obie skrajności są do odrzucenia, natomiast po środku musimy się gdzieś spotkać.
No, tak jak pod tym dębem.
Tak jak pod tym dębem, aczkolwiek to, że taki dąb jest pomnikiem przyrody, świadczy o tym, że już dawno żeśmy zniszczyli dużo dębów, dużo większych. I to dlatego ustanawiamy te pomniki przyrody, bo to się stało bardzo dużą rzadkością.
No właśnie, jak pogodzić te dwie koncepcje, jak znaleźć miejsce dla człowieka po to, żeby mógł spokojnie żyć, a nie ciągle walczyć o byt.
Panie redaktorze, ja może wrócę jeszcze troszeczkę do historii. Tutejsi mieszkańcy okręgu, prawda, Puszczy Białowieskiej mają tą, rodowici mieszkańcy zaznaczę, mają tu puszczę we krwi. Z dziada, pradziada, prawda, im pewne tradycje, pewne, prawda, doświadczenia przekazywali dziadek, ojciec i teraz trudno może im się pogodzić z pewną filozofią myślenia, jaką reprezentuje pan profesor Jaroszewicz. A chciałbym jeszcze do jednego wątku wrócić. Popatrzcie Państwo, my tu na Podlasiu, tu na naszej ziemi hejnowskiej, prawda, mamy piękny las, mamy tą Puszczę Białowieską. Gdzieś tam na Śląsku mają węgiel, mają kopalnie. Gdzieś tam na Pomorzu, prawda, rybołówstwo i tak dalej, i tak dalej. W wszystkich tych regionach ludzie chcą czerpać coś dla siebie. Także proszę się nie dziwić, bo my nie mamy innej alternatywy. My musimy w jakiś tam sposób czerpać z tej Puszczy Białowieskiej, by miasto nam się, miasto czy region nam się nie wyludniały. Byłem ostatnio na wsi po prostu, na takim małym, krótkim weekendowym odpoczynku i pan mi powiedział, starszy pan, który jest w wieku już emerytalnym, że tu kiedyś było 250 mieszkań, stanowisk, a nie ma 50.
Także ale to po samej Hajnówce widać. Około 22 tysięcy mieszkańców powinno być, a w rzeczywistości?
W rzeczywistości jest około 18 tysięcy i ja myślę, że trzeba robić wszystko, żeby ci mieszkańcy wrócili. No też w pewnym sensie zgodzę się tu z panem, żeby wrócili, to też musi być ta atrakcyjność, prawda? A żeby była ta atrakcyjność, to musi być też zadbane to środowisko. Dlatego tu jesteśmy, dlatego rozmawiamy, dlatego też powiem tak. Pan profesor kształci przyszłych leśników. Może to oni zaczną myśleć ponad jakimiś podziałami i zaczną, prawda, powodować to, że ten region, region Puszczy Białowieskiej, prawda, będzie trochę inny.
Jeśli można ad vocem. Ja myślę, że pan tu ma takie zbyt skoncentrowane na Puszczy Białowieskiej spojrzenie. Ponieważ tak jak się wyludnia region Puszczy Białowieskiej, tak samo Puszczy Knyszyńskiej, Augustowskiej, mimo że tamte są użytkowane normalnie gospodarczo. To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Natomiast jeżeli spojrzymy na gminy powiatu hajnowskiego, to gmina Białowieża jest jedną z najlepszą demografią. Najbardziej bliską zeru, dlatego że to ona przyciąga młodych ludzi, którzy chcą tam pracować. Nie przy wycince lasu, tylko przy edukacji, przy ochronie, przy turystyce, przy badaniach.
Ale także tutaj pan profesor Bakier chyba to potwierdzi. No, tworzycie takie nowe miejsce badawcze, które może przyciągnąć
również młodych ludzi.
Również ja bym tutaj zwrócił uwagę na pewne zamieszanie prawne. Bardzo fajnie zostało to przedstawione w referacie profesora Morozowa, Białorusina z pochodzenia, który wskazał, że no, powinniśmy się teraz, oni się uczyli od nas, a teraz my powinniśmy się uczyć od nich, jeżeli chodzi o kwestie uregulowań prawnych związanych chociażby wskazaniem stref oddziaływania na puszczę. I my chyba przy tym stoimy, że trzeba podkreślić, zamknąć pewne obszary jako szczególne, w szczególnych przypadkach dostęp do nich będzie możliwy i stworzyć te, gdzie...
Mówi pan tutaj o terenach chronionych.
Oddziaływania. To zresztą ja nawiązuję do koncepcji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który tutaj w tym zakresie dużo poczynił i stworzył pewne podstawy. Wydawało się, że już będziemy finalizować. Niestety nie doszło to do końca. Więc kwestie różnych stref trzypoziomowego czy czteropoziomowego oddziaływania na przyrodę Puszczy Białowieskiej. Rzeczywiście możliwości są, my kształcimy kadrę przede wszystkim, która będzie fachowo przygotowana i będzie świadoma różnego rodzaju uwarunkowań. Dzisiejszy leśnik to nie jest leśnik, bo bardzo często rozmowa się zaczyna, że leśnik to jest od rżnięcia drewna. Przepraszam za to słowo. Dzisiejszy leśnik musi znać się na turystyce, musi znać się na ochronie przyrody, funkcjonowaniu ekosystemów, powinien umieć zidentyfikować gatunki, czy to roślin, grzybów, czy zwierząt, potrafić w tym wszystkim elementy wpleść gospodarki. My kształcimy na specjalności gospodarka na obszarach przyrodniczo-cennych. Jest to o tyle ciekawe, że jedno z drugim można pogodzić, tylko to wymaga zrozumienia, wymaga dyskusji, natomiast tak cenny obiekt jak Puszcza Białowieska na pewno powinien być coraz coraz mniejszym stopniu bezpośrednio eksploatowany. Ja to powiedziałem w taki sposób bardzo prosty. Nie wszyscy to dobrze zrozumieli. Natomiast my powinniśmy zwracać uwagę na wyższe aspekty. Aspekty naukowe, na aspekty związane z turystyką, na aspekty związane również z walorami estetycznymi i wręcz sztuki. To może być natchnienie dla wielu ludzi, a wiele mógłbym to pokazywać przykładów, gdzie na świecie wykorzystuje się te aspekty również w edukacji społeczeństwa, w rozwoju kulturowym, w tworzeniu warsztatów i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, jak dzisiaj zmienne są uwarunkowania związane z kształceniem leśnika i stworzeniem pewnej sylwetki, która potrafi się odnaleźć w rzeczywistości obcowania z przyrodą.
Ale cały czas jest pytanie o zrekompensowanie ubytków finansowych, gospodarczych w związku z ochroną jego terenu, bo chyba tutaj cały pies jest pogrzebany.
Ja myślę, że musimy jeszcze raz spojrzeć na to wszystko tak troszeczkę gospodarczo. Ja może wrócę do takich rzeczy. Największym pracodawcą w mieście Kajnówki, w Kajnówce, to jest szpital, który zatrudnia około 1500 osób, prawda?
Gdzie... W Białymstoku także.
Gdzie wynagrodzenie, prawda, pracowników to są na poziomie minimalnym 200 brutto, 2200. Więc tak samo wynagrodzenie w innych zakładach pracy jest podobne. Zresztą, o czym dzisiaj mówiłem w swoim wystąpieniu, nasza Hajnówka, nasz obszar, ten okręg największym obfitością cieszył się wtedy, gdy mógł eksploatować, niestety, powiem tak trochę w cudzysłowiu, tą puszczę. Byliśmy wtedy potęgą, wysyłaliśmy, prawda, nasze produkty leśne do krajów całej, że niemal Europy i świata, bo i Afryka, więc może... Nie w tym stopniu, może nie w taki sposób, ale po to mamy naukowców, żeby znaleźli ten kompendium, prawda, żeby znaleźli jakąś możliwość takiej współpracy, byśmy dalej żyli. Żyli dobrze. Pan profesor powiedział, że młodzi dzieci są, czy przychodzą tu, chcą pracować w nauce, nie chcą pracować, prawda, jakoś leśnicy, drwale i tak dalej. Trochę to nieprawda, bo są, prawda, tacy, wiadomo, Białowieża. Białowieża jest ośrodkiem stricte naukowym, można powiedzieć. Jest tam kilka instytutów naukowych, gdzie zatrudnia, prawda, kilkadziesiąt osób i ci ludzie patrzą troszkę z innego punktu, ale też wokół Białowieży są firmy leśne, drwalskie, prawda, które codziennie wyruszają w teren, by tam pracować. Ja może dam taki jednak przykład. W rozmowie właśnie jednych z pilarzy mówi, że on kiedyś do lasu, jak wchodził, to miał taką długą piłę, prawda? Ten nóż, tak to się nazywa, tak? A teraz po prostu wystarczy mu połowa tego, gdyż nie ma za bardzo też co ciąć.
Takich
nie ma
drzew grubych.
Nie ma takich drzew i nie ma zezwoleń na wycinkę takich drzew. Ja wiem, troszkę sobie sam tu zaprzeczam, ale taka jest kolej rzeczy i trzeba, prawda, myśleć troszeczkę i z jednej strony, i z drugiej strony. Ja cały czas będę za tym i myślę, że moją rolą jako radnego i jako przedstawiciela organizacji pozarządowej to po prostu iść też, godzić to jakoś w kierunku spraw gospodarczych i stwarzać warunki życia dla ludzi.
Zgadzam się z panem. Musimy dbać o ludzi. W ogóle chciałem powiedzieć, że jak w swojej wcześniejszej wypowiedzi pan jakby przeciwstawił społeczność lokalną i naukowców, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja mieszkam tu już od 25 lat. I prawda, nie czuję się obco. Ale wracając do gospodarki. Proszę zwrócić uwagę, że przemysł przetwórstwa drewna upadł wcześniej niż zaczęło się rozszerzanie ochrony Puszczy Białowieskiej. To był proces zupełnie odwrotny. Po drugie, nie ma w regionie tak dużego bezrobocia. O ile się orientuję, fabryka Pronaru tu u osi do przyczep zatrudnia osoby z zagranicy. Więc ludzie, którzy mogliby pracować, trzeba ich ściągać z zewnątrz. A dodatkowo gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej czy w jakimkolwiek innym miejscu nie zapewnia pracy tak zwanym drwalom, bo zlecenia odbywają się na zasadzie przetargu. I w Puszczy Białowieskiej wielokrotnie już było tak, że przyjeżdżały firmy zakładu usług leśnych z powiatu białostockiego czy nawet w ogóle z innych województw, wykonywać te prace. Więc jaka to jest przyszłość?
Dokładnie. Ja chciałbym.
Ale tu tutaj już wkracza polityka. Może zostawmy ten temat, bo pytanie jest tego rodzaju. Być może za chwilę na nie odpowiemy. Jak uregulować to wszystko, żeby ten białowieski kocioł zaczął wreszcie nie produkować pary, ale godne warunki życia? Korzystanie tylko z drewna to zbyt prymitywne. Taką opinię usłyszałem.
W Białowieży na pewno jest to jakiś ułamek zasobów, można wykorzystać i to jest celowe wykorzystanie. Są miejsca chociażby z punktu widzenia czy ochrony ptaków, motyli, które powinny być w jakiś sposób poddane ograniczonej działalności gospodarczej. Ale Białowieża jest to cenne miejsce, które powinniśmy się nauczyć sprzedawać znacznie drożej.
Niż tylko w cenie drewna.
Niż tylko w cenie drewna, dokładnie. Poza tym drewno można raz sprzedać na 100 lat, natomiast znacznie lepiej się sprzedaje chociażby w fotografowaniu przy tak pięknych dębach jak tutaj i przejmowanie tej mocy od dębów. Ja bym tylko zwrócił uwagę, że musimy przebudować mentalność, żeby próbować nauczyć społeczeństwo, podkreślam próbować, bo to raz się udaje, raz nie, do innych wyzwań, do innej formy sprzedaży Puszczy Białowieskiej. Aspekty związane z turystyką są na pewno nie da się ich ominąć i trzeba wykorzystywać potencjał, trzeba budować ten potencjał. Niestety...
Ale nie na Polanie Białowieskiej.
A ja bym do końca nie był taki przeciwny temu, natomiast tutaj zwróciliśmy uwagę na pewne zawirowania prawne i niekonsekwencje prawne, które w tej chwili wokół puszczy funkcjonują. Trzeba zidentyfikować obszary, gdzie można ten potencjał budować, jak poszczególne obszary wykorzystywać. Na pewno tak. Tutaj, jeżeli jeszcze tylko dodam do tego, to jest jeden z aspektów turystyka. Ja podkreślałem bogactwo dotyczące możliwości wykorzystania grzybów. To jest potężny potencjał, którego my nie wykorzystujemy. Amerykanie są tego świadomi. U nas jest znacznie trudniej. Bardzo ciężko zdobyć fundusze. I tutaj przechodzimy do sedna. Bo żeby ten potencjał wybudować, jest taki pewien masa krytyczna, która zaczyna funkcjonować. Niestety do tej masy krytycznej na terenie obszaru Puszczy Białowieskiej jest jeszcze daleko, więc konieczne jest wspomaganie tego z zewnątrz.
No właśnie, jak namówić polityków, żeby zechcieli wspomagać z zewnątrz, by osiągnąć tę masę krytyczną?
Dzisiaj na konferencji mieliśmy okazję usłyszeć, prawda, jakie dobra niesie nam Puszcza Białowieska i między innymi, prawda, zdrowe powietrze, zdrowa woda, pszczoły, barcie, ule, prawda. I ja bym na przykład poszedł w tym kierunku, może skoro musimy w jakiś sposób się dogadać, by w Puszczy Białowieskiej budować sanatorium. Ja wiem na pewno, że byłoby tu mnóstwo chętnych. Ja mam wielu znajomych, którzy zastanawiają się nad tym, słuchaj, jakby to u was tam na oddział rehabilitacji się załapać na 2-3 tygodnie, ja bym przy okazji chciał Puszczę Białowieską zwiedzić. Naprawdę. Ja mówię, no po prostu trzeba mieć skierowanie, pójść do lekarza i czekać swojej kolejce. Jeśli by tego typu sanatorium był działanie tutaj władz miejscowych, a ja na przykład jestem otwarty. Co jeszcze powiem? Na pewno będzie to mówione w podsumowaniu. Nie może do nas dojść jakoś gazyfikacja. Ten problem...
Ale życie pomiędzy dwoma dużymi rurociągami. Dokładnie. Z jednej strony 30 miliardów metrów sześciennych od północy, a od południa 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.
I plus polityka tego gazu rozskroplonego, prawda, gdzie można to już zacząć budować. Wiem, że Polska Grupa Gazownicza jest na to otwarta i chciałaby... jak najszybciej coś tu zrobić. Nie wiem, po czyjej stronie leży problem, że tego jeszcze nie ma. Popatrzcie Państwo, jaka to by była oszczędność Puszczy Białowieskiej, jeśli chodzi, prawda, o opał. I, że tak powiem, w cywilizacji poszlibyśmy o krok do przodu. O duży, milowy krok do przodu. Więc może pomyślmy trochę w tym kierunku. Na pewno pan profesor nie zaneguje tego, prawda, jako tu czołowy ekolog. A wręcz przeciwnie, może jego działania, może jego jakieś tam pomoc z jego strony środowiska naukowego spowoduje to, że to, o czym teraz mówimy, oczywiście trudno nam wszystkim tu wszystko wymienić, prawda, co by było, ale bogata roślinność, proszę Państwa. Ja powiem tylko jedno jeszcze na zakończenie. Mieszkam tu 16 lat i ciągle uczę się Puszczy Białowieskiej. I ciągle zwiedzam nowe tereny, ciągle czytam o czymś bardzo nowym, ciekawym, dlatego polecam wszystkim, prawda, którzy są mniej czy bardziej związani z Puszczą Białowieską, zacząć się właśnie tym tematem interesować. Ja, że tu zabieram głos, ale nie bardzo uprawniony do tego jestem, ze względu na to, że tak krótko tu mieszkam. Myślę, że ci panowie mają więcej do powiedzenia, ale powiem tak, za 15 lat na pewno będę więcej wiedział i będę mógł więcej powiedzieć i powiedzieć, no tak, to są pewne moje przypuszczenia praktyczne, przez co ja przeszedłem. Dziękuję bardzo.
Być może za 15 lat będzie porozumienie dla Puszczy, no bo cały czas rozmawiamy, przerzucamy się różnorodnymi argumentami, a efektów nie widać. Efektów, które by z jednej strony wspomogły społeczność lokalną, ale z drugiej strony zachowały ten ekologiczny wzorzec Sewry.
Ponieważ przerzucanie się argumentami to nie jest rozmowa. I rzeczywiście w ciągu na przykład dwóch ostatnich lat było dużo przerzucania się argumentami, ale bardzo często to było przerzucanie się przez media. Naprawdę było niewiele miejsc czy okazji, żeby wszystkie zainteresowane strony usiadły i zaczęły rozmawiać. A tylko w ten sposób można wypracować jakiś kompromis. Tylko w ten sposób można właśnie zdecydować, ten obszar pozostawiamy przyrodzie, procesom, a w tym obszarze będziemy pozyskiwać drewno, żeby lokalni mieszkańcy też mieli zaopatrzenie w to drewno. No, myślę, że też trzeba jasno powiedzieć, Puszcza Białowieska na pewno nie powinna być z kolei miejscem do komercyjnego pozyskiwania drewna dla fabryk, dla papierni położonych gdzieś tam w Polsce. To drewno powinno tu zostawać lokalnie.
Dla potrzeb lokalnych mieszkańców. Jest to bardzo istotne i tutaj pan profesor zwrócił uwagę na kwestie dotyczące sposobu dyskusji, nie opartych na emocjach, a na merytorycznym przekonywaniu się, na faktach i w cywilizowanych warunkach, żeby nie miało to charakteru bitwy, na którą się szykują i przygotowują argumenty strony, a żeby celem takiego spotkania była kwestia wypracowania rozwiązania, które będzie owocowało rozwiązywaniem konfliktów, a nie ich kumulacją i narastaniem.
Przypomnijmy, że zaopatrzenie dla wojska między innymi przygotowywano w Puszczy Białowieskiej, a bitwa odbyła się pod Grunwaldem. Po co stworzyć kolejne miejsce, gdzie takie bitwy miałyby być?
Ja słyszałem też taką wersję, że właśnie dlatego wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem, że na wojacy najedli się żubrzyny, która powoduje
ogromną
żyznę fizyczną, dokładnie.
To zostańmy przy tej legendzie i przy tym micie, ale chodziłoby o to, żeby wypracować praktyczne rozwiązania pozwalające z jednej strony chronić, ale z drugiej strony żyć. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli profesor Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Sławomir Bakier, dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej oraz Karol Nieciecki, radny Hajnówki, prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna. A audycję przygotował i prowadził Lech Pilarski. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję. Ja już mogę iść.